Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w 10 wersecie do 15 mówi tak. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Bracia i siostry, każdy z nas buduje. Budujemy swoje życie, budujemy życie rodziny naszej, budujemy społeczność, budujemy służbę, rozwijamy tą służbę, służymy w jakiejś dziedzinie w Kościele. I tutaj apostoł Paweł zachęca do budowania i zwraca uwagę na to, abyśmy baczyli, abyśmy byli zainteresowani tym, jak budujemy. Bo nie chodzi o samo budowanie, chodzi o właściwe budowanie. Jak buduję swoje życie. Czytamy tutaj, że dzieło niektórych ludzi spłonie. Ja nie wiem, czy ktoś z nas chciałby, żeby dzieło jego, a więc ta budowa, którą on buduje w swoim życiu, aby to spłonęło. Nikt chyba z nas tego nie chce, aby jego dzieło spłonęło, więc warto się zastanawiać nad tym, jak budujemy, jak buduje własne życie. Co to znaczy, jak buduje własne życie? Do czego przykładam swoją rękę? Czy dbam o to, aby Królestwo Boże było na pierwszym miejscu w moim życiu, czy może dbam raczej o to, żeby mieć się na tej ziemi dobrze? Wcale nie jest niczym złym mieć się na ziemi dobrze i przecież modlimy się o Boże błogosławieństwo, modlimy się o to, aby we wszystkich dziedzinach Pan Bóg nam błogosławił i On nam błogosławi. Natomiast jest pytanie, do czego przykładamy swoją rękę? Czy najbardziej zależy nam na tym, aby coś tutaj sobie stworzyć na tej ziemi? Czy zależy nam na tym, aby Królestwo Boże wzrastało i się rozwijało? I tutaj mamy wiele możliwości, pole działania jest naprawdę niezwykle szerokie, aby budować to, co przyniesie wieczne wartości. Kto z was zna Marcina Lutra? Widział go ktoś z was na oczy? Nie. On dawno temu żył, prawda? Marcin Luther. No niby nic takiego wielkiego, ale słuchajcie, on do dnia dzisiejszego jest człowiekiem, który jest znany. Bracia i siostry, jakie by to było piękne, gdyby po 200 latach, oczywiście jeśli Pan Jezus wcześniej nie przyjdzie, albo gdyby po 100 latach, oczywiście ktoś powie, a był tam taki Stanisław Cieślar. Był, a kto to był? Ale gdyby ktoś zapamiętał, że on coś pożytecznego zrobił, coś takiego zasiał, co po 100 latach ktoś tam będzie pamiętał? Tak, chcemy tego, żebyśmy taki ślad za sobą pozostawili, by ktoś miał z tego błogosławieństwo. Być może następne pokolenie, być może trzecie, czwarte, piąte. A ja bym się cieszył, gdyby nas, ciebie i mnie, gdyby mogli wspomnieć nawet ludzie za 100 lat albo za 150 lat. Tak jak chociażby Marcina Lutra, czy tak jak chociażby wielu, wielu mężów Bożych. Nawet nie wspominam o tych, którzy są tutaj w Słowie Bożym opisywani. Jak budujemy? To jest tak bardzo ważne, jak nasze życie budujemy, jak prowadzimy nasze życie. I tutaj właśnie chodzi o kierownictwo Ducha Świętego, o poddanie się Duchowi Świętemu. Tutaj apostoł Paweł mówi, fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Fundament jest założony, na nim budujemy, na Jezusie Chrystusie. Jeśli ktoś chce budować swoje królestwo, a więc zadba tylko o to, żeby on był znany, żeby o nim dobrze mówiono teraz, żeby go ludzie chwalili teraz, to może spłonąć. Natomiast jeśli będę dbał o to, aby Jezus był znany, aby to poselstwo o Jezusie się rozwijało, rozszerzało, to będzie ta dobra budowla. A więc jak budujesz? Jeśli chcesz coś zbudować, co przetrwa na wieki, przetrwa też próbę ognia, bo tutaj jest mowa o próbie ognia, to musisz po pierwsze rozpocząć budować, po drugie musisz kontynuować budowę, Inaczej mówiąc, nie zrezygnować, nie zrezygnować. Bracia i siostry, ja myślę, że słabość chrześcijaństwa polega między innymi na tym, że wielu ludzi podejmie pewne działanie i szybko rezygnuje. Nie wydaje wam się? Chrześcijaństwo, kiedy jest słabe, to takie, tak, jest akcja, przyłożę swoją rękę do pługa, zaangażuję się, ale jak jest jakieś niepowodzenie, pojawiają się problemy, rezygnuję. Rozmawiałem z jednym z pastorów z Wisły, tam są dwa zbory, więc ich było dwóch, i z jednym pastorem, i on mi opowiadał o jakimś ogniu, który przechodzi. Mówi, wiesz, ja czasem klękam na kolana, albo mówi, kładę się wieczorem do łóżka i jedna myśl, która mi towarzyszy, żeby to wszystko zostawić. Bo mówi, spodziewałem się, że będzie rozwój. Wybudowali nową, piękną kaplicę, spodziewałem się, że będzie rozwój, że te miejsca się zapełnią ludźmi, a tu ludzie przestali przychodzić do zboru. Mówi, pyta mnie, czy ty potrafisz wyjaśnić taki jakiś dziwny paradoks, że teraz jest piękne miejsce, wiele wysiłków to włożyli, wiele trudu ich to kosztowało i teraz zamiast się zaangażować w to duchowe dzieło, a więc zdobywać ludzi, to oni nie tylko, że nie zdobywają, ale wielu z nich nie przychodzi do tej pięknej kaplicy, przestało. I on mówi, kładę się do łóżka i jedna myśl mi towarzyszy, że albo to zostawić, no i co? Zrezygnować. Więc mieliśmy taki czas, pomodliłem się z nim i mówię, słuchaj, trwaj, Bóg jest wierny i Bóg z powrotem ich, tych ludzi przyprowadzi i przecież zrobiliście takie wspaniałe dzieło. A więc nie należy rezygnować, rezygnacja jest czymś najgorszym. Ale bracia i siostry, budujemy, budujmy i nie rezygnujmy. Budujmy własne życie, budujmy własny dom, własną rodzinę i budujmy Kościół, bo do tego zostaliśmy powołani. Myślę, bracia i siostry, że każdy z nas, kiedy spotkamy się z naszym Panem, chciałby usłyszeć sługo dobry i wierny, prawda? Sługa dobry to ten, który dobrze buduje. Buduje na właściwym fundamencie i we właściwy sposób. Za to usłyszy dobry. Za to, że buduje na właściwym fundamencie i za to, że buduje we właściwy sposób, prawda? Za to usłyszy sługa dobry, właśnie to słowo sługo dobry. A za co usłyszy sługo wierny? Za to, że nie zrezygnował. Za to, że byłeś wytrwały. Za to, że pomimo prób, doświadczeń, pokus różnego rodzaju diabelskich ataków, ale byłeś wierny w służbie. A więc sługo dobry i wierny. Ja chcę tak usłyszeć. Ale polegając na Panu, ciągle mam to pragnienie, aby usłyszeć tam od Pana, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś mi wierny, wejdź do radości Pana swego. A więc budujemy, bracia i siostry. I sługa wierny usłyszy to właśnie to słowo ze względu na to, że w trakcie budowania nie zrezygnował, ale wytrwał. Wytrwał pomimo różnych kłopotów, pomimo różnych problemów. I drodzy bracia i siostry, bardzo dobrym przykładem takiego dobrego budowania jest kto, jak myślicie? No, Salomon tam, nie wiem, czy on tak dobrze budował, bo dość marnie skończył. Świątynię wybudował, ale właśnie tutaj był problem z Salomonem, że on nagle zaczął... I co było? Słuchajcie, co było z Salomonem? Świątynki na wzgórzach, pamiętacie? Świątynki na wzgórzach. I potem było wielu wspaniałych królów. Z wieloma rzeczami niektórzy się z nich uporali, tak jak Jozjasz czy Hiskiasz. Uporali się z wieloma rzeczami, które Salomon wprowadził. Ale świątynki na wzgórzach ciągle pozostały. Jeden przywódca wprowadził coś, co nie było Boże, tak powiedzmy. A potem inni mieli ciągle i ciągle problem z tymi świątynkami na wzgórzach. Jeśli ty i ja dzisiaj zbudujemy właściwie, to następne pokolenie nie będzie miało problemu z tym, żeby usuwać to, co żeśmy źle zbudowali. Więc dlatego ważne jest właściwe budowanie. No takim wspaniałym budowniczym jest na pewno Nehemiasz. Oczywiście lubimy tych mężów Bożych opisanych w Biblii. Jedni bardzo by chcieli być jak Dawid, inni jak Daniel, jeszcze inni jak może Salomon albo Job. Kto z was chciałby być taki jak Job? Znaczy być taki jak Job, tak. Natomiast przeżywać tego, co Job, to dziękuję bardzo. Więc być tak, ale przeżywać to trudna sprawa. Nehemiasz też wcale nie miał łatwo. Nie miał łatwo, ale myślę, że Nehemiasz jest dla nas wspaniałym wzorem. I pozwólcie, że na koniec tej mojej usługi przeczytamy ten rozdział, pierwszy rozdział Księgi Nehemiasza i może parę tylko bardzo króciutkich myśli. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza, gdy w miesiącu Kisle w roku 20 przebywałem w twierdzy Suza, przyszedł jeden z moich braci Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios tymi słowy. Ach, Panie, Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze, powiadając, jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami, lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Bądź oni są sługami twoimi i Twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i modlitwę Twoich sług pragnących uczcić Twoje imię. Spraw proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. Potem, kiedy czytamy dalsze rozdziały Księgi Nehemiasza, widzimy, co Nehemiasz robi. Chodzi o odbudowanie murów Jeruzalemu, które były zburzone, bramy spalone. A więc sytuacja bardzo trudna. Przez wiele, wiele dziesiątek lat lud Boży na wygnaniu i teraz następuje moment, właśnie okres bodajże po 121 latach. Nehemiasz wraca i kiedy patrzy na to wszystko, na tą ruinę tych murów Jeruzalemu, pierwsze, co robi, zasmucił się bardzo. To nie było to, czego Bóg oczekiwał. Nie taki był Boży plan, nie tak właśnie miało wyglądać. I Nehemiasz mógł powiedzieć, cóż ja tu mogę zrobić? Co ja tu mogę zrobić? Czy mnie będą słuchać moi bracia? Czy mi pomogą? Byłoby dobrze to zrobić. Byłoby dobrze odbudować mury Jeruzalemu i wstawić te wrota, te bramy w te miejsca, gdzie są spalone. Ale co ja mogę zrobić? Nie, tak Nehemiasz nie postępował. Nehemiasz, kiedy to zobaczył, czytamy potem chyba w drugim rozdziale, czytamy, że on w nocy, a więc nocą poszedł pooglądać to wszystko dokładnie, gdzieś tam się przeciskał przez jakieś takie miejsca, gdzie nawet jego, na czym on to tam jechał? Na jakimś zwierzątku, to zwierzątko musiał zostawić i sam się musiał tam poprzeciskać, po to, żeby zobaczyć te ruiny murów, ale potem czytamy, że podjął decyzję. My to musimy odbudować. Musimy to odbudować. I kiedy czytamy tą księgę Nehemiasza, to widzimy, z jak wieloma problemami się Nehemiasz zmagał, ale powiedział nie. Dla Boga to musimy zrobić. Nie może to zostać w takim stanie. I to jest, kochani, taki też myślę, że obraz ciągle jeszcze naszego kraju. Te ruiny, ta duchowa rzeczywistość w naszym kraju jest w opłakanym stanie. To, że mamy dzisiaj na przykład 228 bodajże zborów Kościoła Zielonoświątkowego i może koło 150 z innych denominacji, cóż to jest? To, że mamy 14 tysięcy członków, a 25 tysięcy wiernych w Kościele Zielonoświątkowym, cóż to jest w porównaniu z tym, z ilością ludzi w naszym kraju? Trzeba budować. Trzeba wziąć się do roboty i budować. A więc Nehemiasz tutaj zaczyna najpierw się modlić, smucić się z powodu sytuacji, która go zastała. Potem zaczyna się modlić. 4 miesiące trwa w takim uniżeniu przed Bogiem w modlitwie, a potem podejmuje decyzję. Musimy to zrobić. Nie możemy się temu tylko przyglądać. I bracia i siostry, myślimy czasem o przebudzeniu, czasem coś, parę słów o tym powiemy. Przebudzenia dokona Pan Bóg w nas, przez nas, ale my musimy być gotowi. Chodzi o gotowość do tego dzieła budowania Królestwa Bożego dzisiaj. Dzisiaj. Był też na naszym synodzie w Warszawie przedstawiciel tej organizacji Reinharda Bonnke. Taki pięciominutowy filmik nam tam wpuścił z Nigerii. Z Nigerii. W latach do 90 chyba bodajże 4 albo 5 brat Bonnke i tam cała jego grupa jeździła do Nigerii i organizowano ewangelizacje potężne, gdzie 100-200 tysięcy było na tych nabożeństwach, a potem od 1995 bodajże do 2002 albo 3 roku nie było wolno. Nie było wolno, zakaz. I on, oczywiście brat Bonnke nie zrezygnował, tylko w innych krajach głosił Ewangelię, ale od 2003 roku po różnych prześladowaniach i trudnościach związanych właśnie z tym, że to sprawiło, że nie można było tam z Ewangelią jeździć, otworzyły się po raz kolejny drzwi do tego kraju i pokazywano nam nieprawdopodobne tłumy ludzi. Nieprawdopodobne. 1 200 000 ludzi na jednym zgromadzeniu, 1 600 000 ludzi na jednym zgromadzeniu. Ten brat, ten przedstawiciel mówi, że on pojechał pierwszy raz, kiedy pojechał do tej Nigerii, no wziął sobie oczywiście aparat, żeby trochę zdjęć zrobić, ale mówi pierwszy dzień, no to będzie taki rozruch. Mówi, no a nie będę brał dzisiaj aparatu. Kiedy rozpoczęła się już ta ewangelizacja, kiedy ludzie zaczęli napływać, to już to na nim zrobiło takie niesamowite wrażenie, że żałował, że tego aparatu nie wziął, a potem kiedy brat Bonnke wygłosił kazanie i zaczął modlić się o chorych i poprosił ludzi, którzy by wyszli złożyć świadectwo, to mówi pierwsza osoba, natychmiast wyskoczyła tam jakiś stary człowiek, dziadek taki, już nie bardzo potrafił mówić, ale córka jego zaczęła mówić, że on 10 czy 12 lat zupełnie nie widział na oczy, dzisiaj całkiem dobrze widzi. Potem następny uzdrowiony z całkowitej ślepoty. Jeden po drugim, dziesiątki ludzi wychodziło natychmiast po tym uzdrowieniu świadczyć o mocy Bożej, o takim niesamowitym Bożym działaniu. Więc on mówi, stałem tam, taki sparaliżowany trochę tym, co się dzieje. Dzieją się takie rzeczy w Kenii, dzieją się takie rzeczy w Chinach, w różnych miejscach, dzieją się niesamowite rzeczy. I tak się zastanawialiśmy trochę potem tam w kuluarach nad tym, co to będzie z tą rozwiniętą Europą. Co to będzie? Wszyscy mamy, bracia i siostry, prawdopodobnie, tak myślę, mam wierzę taką ufność w Bogu, że przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa jednak Bóg coś zrobi z tą zeświadczoną Europą, z tym naszym krajem i z całą Europą. Ja też osobiście wierzę, bo jakoś sobie nie mogę wyobrazić, żeby Pan Bóg zostawił Europę. Ludzie z Afryki, tyle milionów ludzi będzie zbawionych, a nas, Europejczyków? Garstka tylko? Bracia i siostry, Bóg oczekuje od nas gotowości. Gotowości do budowania, gotowości do zaangażowania się w budowanie Królestwa Bożego. Tak jak Nehemiasz, być może widzisz sytuację w twojej rodzinie, może widzisz sytuację wokół ciebie, gdzie nie ma nic innego oprócz ruiny, oprócz zgliszcz, oprócz tych zwalonych murów i spalonych bram. Co trzeba zrobić? Popatrzeć, powiedzieć, nic się nie da zrobić? Nie. Mamy wielkiego Boga, który wszystko może. Nie możemy popatrzeć i rozłożyć rąk i powiedzieć, nic się nie da zrobić. Nehemiasz jest dla nas przykładem. Nehemiasz się zaczął smucić, stanął przed Bogiem, zaczął się modlić, trwać w poście, wyznawać grzechy też swojego narodu, przyznawać się też do tego, do błędów nie tylko swoich, ale swojego narodu. A potem powiedział, musimy coś zrobić, zaczniemy działać. Dlatego, bracia i siostry, chciałbym, byśmy wszyscy przyjęli to jako wezwanie od naszego Pana. Wezwanie do modlitwy, wezwanie do bycia gotowym, wezwanie do działania, do akcji, do tego, żebyśmy byli zaangażowani. Cokolwiek będziemy robić w naszym zborze, chciałbym, byśmy jak najwięcej zrobili. Może nawet czasem nie próbowali przeliczać pieniędzy, ale zróbmy, bo Bóg nam pobłogosławi, bo Bóg się do tego przyzna. Chciałbym, bracia i siostry, zachęcić was do tego, byśmy do tych spraw przykładali swoją rękę, byśmy nie stali gdzieś z boku, a czy to warto, a może nie damy rady. Sami o własnych siłach to pewnie nie damy rady, ale dlatego, że Bóg do naszego zaangażowania, do tego budowania chce to pobłogosławić, to wierzę, że będziemy mogli wiele, wiele wspaniałych przedsięwzięć podjąć po to, aby Kościół Jezusa Chrystusa i Królestwo Boże się rozwijało. Amen. Teraz by się chciało powiedzieć tak, jak swego czasu powiedział Gierek. Pomożecie? Tak, pomożemy, pójdziemy, zaangażujemy się w budowanie. Powstańmy, aby podziękować Bogu za to, że to On buduje Kościół, a my chciałbym, byśmy powiedzieli, Panie, jestem gotowy, jestem gotowy. Czasem patrzymy na naszą przeszłość albo na to, co nam się nie udaje. Jeden z braci pastorów miał takie mocne słowo, proroctwo do całego synodu, które też dość mocno dotknęło mojego serca, bo też się czasem zastanawiam, a męczymy się, a próbujemy coś, a czasem, a jeszcze ktoś przyjdzie, powie, a czy to warto, zniechęca, tak marudzi. A ten brat miał słowo, próbowałeś już tyle razy. Ja to widzę, że próbowałeś, że idziesz do tych ludzi, że głosisz im Ewangelię. Ciągle nie widzisz owoców, ciągle tylko wydaje ci się, że kiedy to przyjdzie. Ale Pan mówi, idź jeszcze raz, może jeszcze dwa razy, idź, bo ja to wszystko widzę, ja to pobłogosławię, ja będę z Tobą. Panie Boże, Tobie chcemy podziękować za to, że należymy do Ciebie, że nas powołałeś, Panie, byśmy byli z Tobą, ale Panie, powołałeś nas też, byśmy szli, głosili dobrą nowinę, byśmy szli w Twoim imieniu, czynili znaki, cuda, Panie, byśmy poszli, na chorych ręce wkładali, oni zostaną uzdrowieni, byśmy w mocy i mądrości Ducha Świętego poszli budować Królestwo Twoje, Panie. I dzisiaj, zgodnie z tym wezwaniem apostoła Pawła, chcemy budować na właściwym fundamencie i chcemy budować dobrze, we właściwy sposób, Panie. Potrzebujemy Twojej zdolności, Twojej mądrości, ale dziś, Panie, chcemy z odwagą, z wiarą powiedzieć, Panie, Tobie dziękujemy za napełnienie, za namaszczenie Ducha Świętego. Tobie, Panie, dziękujemy za to, że nie jesteśmy sami, ale Duch Święty nas będzie do tego prowadził, będzie nas uzdalniał, że będzie nas Duch Święty napełniał swoją mądrością, swoją mocą, byśmy mogli czynić te dzieła w imieniu Jezusa Chrystusa i dla Twojej chwały, Panie. Halleluja. Cieszymy się z tego, że nie musimy tego sami czynić, ale Panie, chcemy pójść za Tobą, pójść Twoim śladem, pójść Boże pod kierownictwem i inspiracją Ducha Świętego, Panie, aby zdobywać osoby dla Królestwa Bożego. By, Panie, problemy, które są wokół nas, w środowisku naszym, a często w naszych rodzinach, byśmy wiedzieli, jak zareagować, co zrobić, aby te problemy zostały rozwiązane, Boże. Chwała Tobie, Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Panem, jesteś Zbawicielem, a my, jako armia Twoja, Panie, chcemy walczyć, chcemy się modlić, Panie, i pragniemy budować Kościół Twój dla Twojej chwały. Amen.